Wywiady i recenzje, relacje z wydarzeń. Czyli filmowo-literacki przegląd w audycji Dwie strony sztuki. W niedzielę od 15.05 do 17.00. Bogumiła Wresiło, Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Akcja!
Iwona Muszytowska-Rzeszotek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK. W pierwszej filmowej odsłonie programu spotkanie z bohaterami jednego z najbardziej kontrowersyjnych filmów polskich, Botox. O produkcji opowiedzą reżyser Patryk Wega oraz aktorzy Olga Bołądź, Katarzyna Warnke, Agnieszka Dygant, Marieta Żukowska, Sebastian Fabiański oraz Piotr Estramowski. W programie także relacja z Festiwalu Sztuki Faktu, który wczoraj zakończył się w Toruniu. Muzycznie zabrzmi ścieżka dźwiękowa z 7. sezonu serialu Gra o Tron, która dotarła do nas dzięki uprzejmości Sony Music. Zapraszam serdecznie. Ten film miał być sensacją i jest, ale nie o taką sensację chodziło chyba twórcom. Co prawda jego reżyser Patryk Wega twierdzi, że Botox to jego najlepszy film. Bronią go także aktorzy i niektórzy krytycy, jak Tomasz Raczek. Ale są jednak w mniejszości. Co prawda film przekroczył w ciągu 6 dni magiczny milion widzów, ale nie zbiera oczekiwanych pochlebnych recenzji. Jeżeli wierzyć plotkom, to za te pozytywne zapłacił reżyser. My mamy jednak w zwyczaju nie cenzurować tytułów i o tym filmie też mówimy w naszym programie, a dokładnie opowiedzą o nim twórcy i aktorzy Olga Bołądź, Katarzyna Warnka, Agnieszka Dygant, Marieta Żukowska, Sebastian Fabiański oraz Piotr Estramowski. Zapraszam na pierwszą odsłonę.
Nie ma żadnego współczesnego filmu ani serialu, który w sposób prawdziwy opowiadałby o współczesnej służbie zdrowia.
Pierwsze czytanie Botoxu to był cios między oczy.
Byłam wstrząśnięta. To scenariusz, który mieści w sobie kilka ostrych historii.
Ja musiałem go zostawić na 5 razy, nie byłem w stanie go przeczytać, tam były takie straszne sceny.
Pomyślałam, że to jest niemożliwe po prostu, żeby taka ilość dziwnych sytuacji i przypadków się zdarzyła.
Ja słyszałem, że można teraz palca przyszyć.
Jest to najlepszy scenariusz, jaki Patryk Wega do tej pory napisał.
To jest takie mocne kino Patryka, tylko że prym wiodą kobiety.
To będzie film, który wstrząśnie widownią. Takiego kina jeszcze nie było.
To jest kawał mocnego kina. Porównując Pitbulla do Botoxu, to uważam, że Botox jest mocniejszym filmem.
Jak ludzie przyjdą do kina, to dostaną taką teksańską masakrę biomechaniczną w polskiej służbie zdrowia. To jest taki hardcore.
Tutaj nie ma żadnej wymyślonej sceny, wszystko jest zaczerpnięte z życia.
Złośliwi mówią łapówka.
Powstał z tego dość taki porażający obraz służby zdrowia.
Ale dziś wiem jedno, że to jedyna forma powiedzenia mi dziękuję.
Jednego z tego ekranu leci taka potężna bomba po prostu centralnie na twarz.
Proszę pana, za tyle to ja mogę panu pożyczyć narzędzia.
Mówiliśmy o tym nawet Gangsta Med.
A z czego będą te leki?
Z cukru pudru. Będzie dużo emocji, sytuacji, takich wyzwań na granicy właśnie życia i śmierci.
Byłam 10 centymetrów od śpiących ludzi z rozciętymi wnętrznościami.
To jest mocna, ale jednak rozrywka. Jedziemy wszyscy po prostu po to samo, żeby zrobić najlepszy film.
Wszystkie postaci są bardzo krwiste i dynamiczne.
Kuśtykamy, mamy rozwalone wątroby, trzustki, nogi.
Zaskoczymy wszystkich, będzie petarda.
To jest tak, jakbyś wsadził granat do kosza na śmieci.
To będzie mój najmocniejszy film. Botox nie jest kijem w mrowisko, tylko tak naprawdę całą armią kijów. Kiedy ten film wejdzie, nastąpi potężne trzęsienie ziemi i skończy się też na debacie publicznej.
W audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK powracamy do kontrowersyjnego botoksu. Ponownie aktorzy i reżyser Patryk Wega o filmie.
Jest to film, gdzie główne akcenty stawiają kobiety. Pokazujemy mocny świat, mocne wydarzenia poprzez kobiety.
Każdy lekarzek ma swój cmentarzyk.
Patryk w tym filmie jest feministą. To bardzo się czuje.
Ja słyszałem, że można teraz palca przyszyć.
On skonstruował bardzo krwiste, dynamiczne lekarki. Zmagają się z życiem, są walczące. Niesamowite w tym wszystkim jest to, że wszystkie te historie zdarzyły się naprawdę. Dyrektor do niej mówi, że prawdziwy chirurg to jest taki coś i kadą umywalki. No i Patrycja udowadnia, że jest prawdziwym chirurgiem.
Gram Beatę Winkler, lekarkę SOR-u, która z osoby totalnie skoncentrowanej na sobie przechodzi metamorfozę, czuje się bardzo niedobrze, do tego stopnia, że musi zażywać różne lekarstwa, od których się uzależnia.
Można powiedzieć, że to dziewczyny zasuwają w tym filmie, no bo tak jest. No, Marieta Żukowska, Kasia Warnke, Olga Bołądź, czy Agnieszka Dygant, no to one mają gówniaki.
Więc bardzo to jest przykre dla kobiety, żeby od razu po przyjściu na planie być, no tak, charakteryzowaną. Wolałam te wcześniejsze dni, kiedy doczepiano mi piękne włosy, no i...
Miałam okazję też być przy operacjach, obserwować je z bliska.
Nie odstraszałbym męskiej części publiczności, to nie będzie wyłącznie film kobiecy. Też jest silne tło męskie i jest mnóstwo jakby elementów, które kupiły widownie przy poprzednich filmach.
Proszę pana, za tyle to ja mogę panu pożyczyć narzędzia.
Natomiast tutaj jest ten świat medyczny, jest dramatycznie, jest obyczaj, ale jest też komedia i wydaje mi się, że w ogóle te postaci męskie są tutaj bardziej komiczne. To znaczy troszkę chyba przez Patryka obśmiane.
Powiedziałem mojej żonie o opcji prezerwatyw.
Ty rozmawiasz z byłą żoną o tym, jak my się psykamy?
Jeżeli świat już ma ktoś zbawić, to raczej zbawią go już kobiety. Teraz czas na kobiety.
Dwie strony sztuki.
W audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK dziś słuchamy muzyki z 7. sezonu serialu Gra o Tron. Powracamy także do botoksu.
Kiedy rozmawiałem z lekarzami, to punktem wyjścia trochę w ogóle do takiego kina było to, że twierdzili oni, że nie ma żadnego współczesnego filmu ani serialu, który byłby autentyczny i w sposób prawdziwy opowiadałby o współczesnej służbie zdrowia.
Złośliwi mówią łapówka. Dziś wiem jedno, jedyna forma powiedzenia dziękuję.
Pokazujemy tą ciemną stronę medycyny.
Nie boisz, on potem zejdzie?
Przestań, wiesz, ja to ludzi zabiłam.
Każdy lekarzek ma swój cmentarzek.
No to jest mocna, ale jednak rozrywka.
A z czego będą te leki?
Z cukru pudru.
Są sceny straszne, ale też są sceny śmieszne, więc zaskoczymy wszystkich.
Ten hardcore jest kontrowany dużą dawką poczucia humoru.
Ten humor jest często bardzo czarny.
Jest dużo ostrych scen i nagle ta scena kończy się tak absurdalnie śmiesznie, że to cię rozwala.
Jeździmy, ratujemy ludzi, także jakby ktoś miał jakiś problem, to zapraszamy. Może...
Wezwanie do mężczyzny bez kontaktu, leży na ulicy.
Jeśli chcecie, żeby was uratował, to oczywiście dzwońcie. Zadam radę.
W ogóle te postaci męskie są tutaj bardziej komiczne. To znaczy troszkę chyba przez Patryka obśmiane.
Pierwszy raz mam taką stricte komediową rolę do zagrania. Gdyby Miami miał się spotkać z postacią wygraną w filmie Botox, no podejrzewam, żeby się nie dogadali chłopaki.
Powiedziałem mojej żonie o opcji prezerwatyw.
Będę sprzedawał Miami'emu prezerwatywy.
Nie wiem, co z tego wyjdzie. Okay?
Chciałem kupić prezerwatywy.
Smak?
To banan. Albo nie, jagody. Albo nie wiem, co? To truskawka.
Wybrałem taką obsadę, z którą się fajnie dogaduje. Oni się po prostu wkręcili w te postaci na 1000%. Wszyscy mają ochotę ugryźć niedźwiedzia w tyłek, wskakują sobie na głowę i dają z siebie wszystko.
idziemy wszyscy po prostu po to samo, żeby zrobić najlepszy film.
Po prostu bardzo są to dla aktorów świetne wyzwania. No, zazwyczaj się tutaj obrzydzamy, w sensie nie upiększamy.
Podszedłem do Patryka i zacząłem do niego mówić jak Marek. No i widzę, że uśmiech się na jego twarzy pojawia.
Patryka jest niezły śmieszek.
Tyle w audycji Dwie Strony Sztuki. Olga Bołądź, Katarzyna Warnka, Agnieszka Dygant, Marieta Żukowska, Sebastian Fabiański oraz Piotr Stramowski i Patryk Wega o botoksie. A u nas już za chwilę relacja z zakończonego wczoraj wieczorem w sali koncertowej na Jordankach w Toruniu festiwalu Sztuki Faktu.
Thank you.
Noc reporterów, pokazy konkursowe, warsztaty oraz spotkania z autorami. W Toruniu zakończył się 5. Festiwal Sztuki Faktu. W programie 3 dni pokazów najlepszych reportaży, dokumentów, etiud studenckich oraz produkcji teatru telewizji. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był portret Polaków Spojrzenie w lustro. Na początek zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jackiem Snopkiewiczem, dyrektorem artystycznym festiwalu. Portret Polaków Spojrzenie w lustro. To hasło tegorocznej edycji Festiwalu Sztuki Faktu. Zawsze właśnie wyznaczacie sobie taki motyw przewodni, jak ten portret wypada w tym roku.
No chyba nie odbiega od naszego spojrzenia na to, co widzimy codziennie, ale obowiązkiem reportera jest analizowanie, dlaczego ludzie czy obywatele zachowują się tak czy inaczej. Ciekawa sprawa w tych czasach pełnych napięć, w jakich żyjemy, co zresztą jest bardzo dobrym czasem dla reporterów i dla dziennikarzy. Właściwie twórcy reportaży, po części również radiowych, skłaniają się do analizy psychiki postaw Polaków, robią rzeczy bardziej do wnętrza, bardziej kameralne, mniej uczestniczą w głównym nurcie politycznych czy społecznych wydarzeń. Czy to dobrze? Trudno powiedzieć, ale na pewno jedną z ważnych odnóg reportażu jest analizowanie postawy człowieka, jego zachowań, zgodności postępowania z etyką, no i tego codziennego patrzenia w lustro. Życzę wszystkim, aby patrzyli z przyjemnością, a nie z niesmakiem.
Ten festiwal to także spojrzenie na kondycję polskiego reportażu, nie tylko tego, który właśnie powstaje w telewizji publicznej, ale także w stacjach komercyjnych, bo od kilku lat właśnie ta formuła konkursowa została rozszerzona, więc każdy ma równe szanse.
Reporter również musi patrzeć w lustro, nawet częściej niż zwykły obywatel, który nie wpływa tak znacząco na opinię publiczną. Kondycja jest różna i bardzo dobrze. Kondycja, bym powiedział, jest indywidualna, a nie zbiorowa. Każdy reporter, każdy dziennikarz ma swoją twarz, ma swoje nazwisko i odpowiada za to, co robi. Często zdarza się, że rachunek jest wystawiany dopiero po latach. Nie ma większej różnicy w tematach pomiędzy telewizją publiczną a komercyjną, w tematach reporterskich. Najbardziej poszukiwanym tematem są tematy śledcze, odkrywanie jakichś niegodziwości, przekroczeń prawa. Robi to zarówno magazyn Ekspresu Reporterów, jak i Uwaga, Superwizjer czy Państwo w Państwie. Ale oprócz tego nurtu jest jeszcze nurt analizujący dokonania konkretnych ludzi, ich decyzje życiowe. Ten nurt nie jest może najsilniejszy, ale bardzo silnie zarysowuje się w pracach nadesłanych na konkurs, czyli bardzo dobrze reporterzy idą szeroką ławą.
Najważniejsi oczywiście na tym festiwalu są polscy reporterzy, ale jesteście także otwarci na świat, chociażby w poprzednich latach przegląd reportaży kolegów z Niemiec, telewizji niemieckich, teraz Białorusi.
Tak, to jest dziesięciolecie Bielsatu, przegląd reportaży i dokumentów bardzo ciekawy, bo te dokumenty są naprawdę na wysokim dziennikarskim i artystycznym poziomie. W związku z tym przyznaliśmy jako dyrektorzy w festiwalu nagrodę, ale oprócz tego nurtu najlepsze reportaże światowe z takiej dorocznej konferencji Input, która odbywa się na różnych kontynentach, kanadyjskie, niemieckie, rosyjskie, to jest naprawdę jazda na najwyższym poziomie, a jednocześnie bardzo aktualna. Globalizacja sprawiła, że to, co kręcą inne telewizje, również nas dotyka i obchodzi, czyli przegląd bardzo interesujący.
Dwie strony sztuki w polskim Radiu PIK.
Ale jeżeli właśnie chodzi o ten festiwal, to patrzycie nie tylko na to, co powstaje na potrzeby małego ekranu, ale także to, co napisane, także to, co wyreżyserowane w teatrze. Ten reportaż ma przecież wiele oblicz i zawsze ta literatura i teatr się tutaj przewija.
No taka była idea festiwalu, kiedy przed laty powstał przypadkowo z rozmowy pana prezydenta Zaleskiego, pana wydawcy Adama Marszałka i mojej, którzy spytali, co można zrobić dla Torunia, i zrobiliśmy ten festiwal, ale to jest festiwal nie tylko dla Torunia, ale dla reporterów. Tak, fakt można przekształcać w różny sposób. Prezentujemy dokonania Teatroteki. Jest to fantastyczny cykl produkowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Prezentujemy spektakle oparte na prawdziwych biografiach Kieliszkowej czy Wandy Rutkiewicz. Również pani Iwona Bielska, reżyserka reportażu o Polce pracującej w Niemczech. Czyli staramy się pokazać reporterom, jak wielkie możliwości tkwią w materii i jak można zawodowo się rozwijać, no bo niekoniecznie do końca życia trzeba nakręcać czy pisać reportaże, można potem pisać sztuki, słuchowiska, pisać książki.
Iwona Bielska.
To jest pierwszy kontakt z takim tekstem reportażowym i oczywiście jak wszystko w życiu odbywa się za pomocą przypadku, bo przypadkiem ja się przyjaźnię z Markiem Millerem od wczesnych lat dziecięcych, a ponieważ on stworzył laboratorium reportażu i potem powiedział, że ma taki fajny tekst, że może by go przeczytać w radio i myśmy go w tym składzie, w którym jesteśmy, moja siostra i ja, przeczytały ten tekst w radio w 2009 roku. A teraz nagle się ta propozycja odnowiła, żeby spróbować z tego zrobić formę dramatyczną właśnie na potrzeby festiwalu. No i tak się też stało. Myślę, że jak jest dobry tekst reportażowy, to jest równie dobry jak dobry tekst dramaturgiczny. To jest pewnie specyficzna grupa ludzi, która żywi się dokumentem, reportażem i tak dalej. To są ludzie, którzy obserwują ciągle świat, są ciekawi tego świata. My też jesteśmy ciekawe świata. No, ta opowieść, którą tutaj dzisiaj opowiemy, to jest bardzo prosta, ale mam nadzieję bardzo wzruszająca historia. Ale naprawdę bardzo, bardzo taka, no, taka z życia wzięta.
Ale okazuje się właśnie, że te współczesne historie opowiadane mogą być nie tylko tym współczesnym medialnym językiem, ale także za pomocą sceny, za pomocą sztuki.
Bohaterka jest po prostu najzwyklejszą kobietą. Język jest reportażowy tutaj u nas. To są prawdopodobnie no, w jakiś sposób przez autorkę pewnie ulepione, ale to są autentyczne wypowiedzi takiej zwykłej kobiety, która miała zwykłą pracę, która okazała się niezwykła.
Młodzi są zawsze bardzo obecni na tym festiwalu. Pan obserwuje też jako wykładowca, jako nauczyciel kolejne pokolenia właśnie młodych dziennikarzy. Jacy oni dzisiaj są?
Tak, jednym z partnerów festiwalu jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Najlepsze etiudy z ostatnich lat, dokumentalne, filmowe. To naprawdę jest ciekawe, jak czego młodzież szuka i jakie tematy wybiera. I to, że młodzi bardziej szukają bohaterów indywidualnych, próbują analizować ich zachowanie, psychikę, świadczy o tym, że ta polityka ich specjalnie nie rajcuje i nie wciąga. Sam się zastanawiam, czy to źle, czy dobrze. Na to młodzież musi sobie odpowiedzieć, ale być może, żeby być wybitnym reporterem czy dokumentalistą, trzeba patrzeć na politykę chłodnym okiem, bo w momencie, kiedy twórca czy dziennikarz się angażuje, traci swoje swobodne spojrzenie, często staje się stroną i wtedy te dzieła są niestety kulawe, bo nie mają jednej nogi.
Tyle Jacek Snopkiewicz o Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu. Za chwilę spotkanie z laureatem festiwalu Danielem Liszkiewiczem, którego reportaż zatytułowany Nie tak wyobrażałam sobie starość uhonorowany został Nagrodą Główną.
audycji Dwie Strony Sztuki w Polskim Radiu PIK powracamy do relacji z zakończonego wczoraj w Toruniu Festiwalu Sztuki Faktu. W konkursie głównym 63 historie. Miejsce drugie ex aequo zajęli Marek Sygacz za reportaż Donbas – Zapomniana wojna oraz Monika Skrzypczak za reportaż Taki trochę chory. Miejsce drugie Okruszki Wojciecha Królikowskiego oraz To było przeznaczenie Alicji Grzechowiak. Miejsce pierwsze, jak mówiłam, Daniel Liszkiewicz, autor reportażu Nie tak wyobrażałam sobie starość. Zapraszam na spotkanie z laureatem. Nie tak wyobrażałam sobie starość to tytuł reportażu, którym wygrał pan Festiwal Faktu w Toruniu. Zaczyna się od historii, którą może reporter się zainteresować, poprowadzić dalej, jak było tutaj z bohaterką właśnie tego materiału.
Tutaj mamy tak naprawdę dwóch bohaterów. Pierwszym bohaterem jest człowiek, który zauważył drugiego człowieka. Kobieta, która nie przyszła obojętnie obok starszej, pozostawionej samej sobie osobie. Chociaż była to dla niej zupełnie obca osoba. Widząc jednak, że jest bezsilna, że nie jest w stanie tej starszej kobiecie pomóc, zdecydowała się skontaktować z dziennikarzami. Wtedy też przyjechaliśmy na miejsce i zobaczyliśmy skandaliczne warunki, w których ta starsza pani żyła i mieszkała. Najgorsze było to, że teoretycznie miała zapewnioną codzienną opiekę ze strony swojej rodziny. Natomiast jak ta opieka faktycznie wyglądała, jak wyglądała w praktyce, pokazaliśmy to w reportażu.
Tutaj scenariusz napisało życie.
Zdecydowanie tak. To jest scenariusz, który napisało życie i puenta tego materiału też jest bardzo życiowa. Mimo wszystko, mimo to, czego doświadczyła ta starsza kobieta od swojej rodziny, jednak najbardziej na końcu potrzebowała właśnie ich. Ona chciała kontaktu, chciała, żeby rodzina z nią była, chciała wzajemnego wypaczenia i wzajemnego zrozumienia. Nie znam całej historii, nie znam wszystkich losów, które gdzieś doprowadziły do tej sytuacji. Niemniej jednak mam nadzieję, że dzięki temu reportażowi uda się gdzieś coś w tej rodzinie naprawić.
Historia bardzo osobista. Wówczas pojawiają się takie granice, których nie powinien reporter przekraczać. Nie wszystko mogliście i chcieliście pokazać.
Było to bardzo trudne z tego względu, że trzeba podejmować bardzo trudne decyzje na miejscu. To wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, tak? Z jednej strony mamy człowieka, który prosi o pomoc. Następnie, kiedy wpływa na niego rodzina, nagle z tej prośby się wycofuje. Zaczyna mówić, że jednak nie, że rodzina go przekonała do tego, że tej pomocy wcale nie potrzebuje. Natomiast byłem tam kilka razy. Za drugim razem, no to jest jedna chyba z bardziej wzruszających scen tego reportażu, kiedy chciałem zapytać na pewno, czy pani chce się wycofać, czy faktycznie tej pomocy nie potrzebuje. Otworzyła drzwi, uchyliła te drzwi, wyciągnęła dłoń i powiedziała, proszę wrócić, niech mnie pan nie zostawia. I wtedy dla mnie to był taki bardzo mocny mandat, że niezależnie od tego, co się dzieje, nie można tego człowieka zostawić. I w tym momencie tak naprawdę to zaczęła się moja walka. Pamiętam to jak dziś, jak odszedłem od tych drzwi, powiedziałem do operatora, do dźwiękowca, nie zostawię tego tak, musimy to doprowadzić do końca. I to pozwoliło mi tą historię w ten sposób właśnie zamknąć.
Myślałam się, że nie była to łatwa praca właśnie przy tym reportażu. Z jednej strony jest pan reporterem, dziennikarzem, z drugiej strony człowiekiem wrażliwym.
Z pierwszej strony jednak człowiekiem. Reporterem w pewnym momencie przestałem być. Nie myślałem o tym, żeby zrobić z tego reportaż. Nie myślałem o tym, żeby mówić operatorowi, jakie ma zdjęcia realizować. To był tak naprawdę zapis mojej walki jako człowieka, o drugiego człowieka, w momencie, kiedy zobaczyłem, że tą walkę należy natychmiast podjąć. Reporterka została zepchnięta na dalszy plan.
Jak właśnie powstawał ten materiał? Co mogliście pokazać, z czego zrezygnować? Czy z góry pan wiedział, co chce pokazać? Czy to tak powstawało na bieżąco?
Powstawało wszystko na bieżąco. Jest to tak naprawdę taki bardzo dokumentalny zapis historii, która działa się na żywo.
Którą poznawaliście na bieżąco?
Poznawaliśmy na bieżąco. Jadąc na miejsce, nie wiedziałem, co zostanę. To nie było przygotowane. My po prostu zapukaliśmy do drzwi i weszliśmy do środka. Reszta, to co się działo, było zapisem tej naszej wizyty, tej historii, która zaczyna się od złamania pewnej takiej zmowy, która wokół tej starszej pani narosła. Zmowy milczenia sąsiadów, znajomych, rodziny. Wszyscy zostawili ją samą. Ktoś pojawił się w tym środowisku, zapukał do tych drzwi i od tego się to wszystko zaczęło.
Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK.
Wspomniał pan o swojej żonie. Zdaje się, to właśnie dzięki żonie został pan reporterem. To ona panu przepowiedziała przyszłość.
Ona przepowiedziała mi przyszłość, miała taką wizję, że kiedyś za kilkadziesiąt lat będę sobie siedział przy komputerze i pisał jakieś swoje teksty, ona będzie mi przynosić kawę i będzie czekać, aż skończę. Wtedy zupełnie w to nie wierzyłem. Nie uważałem się za kogoś, kto w ogóle może zostać dziennikarzem. To ona tak naprawdę wybrała dla mnie ten zawód, to ona popchnęła mnie w tym kierunku, zawsze była dla mnie inspiracją i to ona jest moim pierwszym widzem i to po niej widziałem, czy robię dobre rzeczy. Jej pierwszej zawsze opowiadałem, z czym się spotykałem na zdjęciach podczas realizacji telewizyjnej i jej akceptacja była tak naprawdę dla mnie zawsze najważniejsza i wiedziałem, że jeżeli jej się podoba, będzie to podobać się wszystkim.
Wspomniał pan, że kończy pan przygodę właśnie z reporterką, czyli możemy tak trochę podsumować to 10 lat. Jakie tematy były panu najbliższe? Tutaj opowiedział pan historię życia, ale wy reporterzy pokazujecie nam i wojnę, i życie codzienne, wydarzenia polityczne, chociaż tej polityki coraz mniej ostatnio. Co dla pana właśnie było najważniejsze w tej pracy?
No 10 lat to jest kawał czasu. Nie wiem jeszcze, czy kończę jako reporter. To się jeszcze okaże, czy dalej będę pracował w zawodzie, czy postaram się coś w swoim życiu zmienić. Natomiast najważniejsze tematy, które realizowałem, to były tematy związane z ekologią, paradoksalnie. Tematy, w których nie byłem aż tak blisko ludzi, byłem bliżej środowiska. Były to tematy nagradzane na konkursach Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Były to materiały, no, w które byłem bardzo zaangażowany i którymi tak naprawdę też żegnam się z tą karierą, jeżeli chodzi o ten program. Jeden z ostatnich reportaży dotyczący pozbywania się nielegalnych odpadów w Bytomiu właśnie, powiedzmy, zszedł z taśmy i ledwie miesiąc temu miał swoją premierę. Także to są tematy, które są mi bliskie. Ekologia, środowisko, no i też zorganizowana przestępczość, która na tym robi pieniądze. Dlaczego? Ponieważ nikt na te tematy środowiskowe nie zwraca uwagi. Są one odległe, nie ma tam bohatera, tak? Nie ma tam człowieka, nie ma tam krzywdy ludzkiej, którą można w bezpośredni sposób pokazać. Dlatego są one tak trudne. Ale warto o tym mówić, warto to pokazywać. Dlaczego? Bo teraz widzimy, co się dzieje w Bytomiu. Po tym, jak wałkowaliśmy ten temat raz za razem, zainteresowały się tym inne media, zainteresowali się tym komicy, satyrycy, rysownicy. Ten temat zaczął żyć, poza tak naprawdę realizacją telewizyjną. Zrobiło się z niego coś, co stało się pewnym wydarzeniem społecznym. I o to chodzi chyba w dziennikarstwie.
Jacek Snopkiewicz, odwołując się do hasła tegorocznego festiwalu, powiedział, że reporter też często musi patrzeć w lustro.
Zdecydowanie tak, ale dla mnie moim lustrem jest moja żona. To w tym lustrze się przeglądam. To, jakiego człowieka widzę, to są jej oczy. To, jak ona patrzy na mnie i dopóki patrzy na mnie jako człowieka dobrego i wrażliwego, tak chcę, żeby cały czas zostało.
Ważna jest chyba także ekipa, z którą pan pracuje, bo to nie tylko pan tworzy właśnie te rzeczy. Ważne są zdjęcia, operator.
To jest kwintesencja tak naprawdę pracy. Najważniejsze, żeby ta ekipa rozumiała się bez słów. I cały czas z kamerą za tym podążał. Efektem tego były wspaniałe zdjęcia, które zrealizował. A potem to wszystko zobaczył Grzegorz Jaskierny. Kiedy ja siadłem, pamiętam, na montażu, przywiozłem te wszystkie materiały i nie do końca byłem pewny, czy się udało, czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Pamiętałem, że był to strasznie mocny ładunek emocjonalny związany z tą realizacją, natomiast Grzegorz spojrzał na to z dystansem i powiedział, wow, zrobię z tego naprawdę coś dobrego. Zrobił, pomógł mi, żeby tą moją pracę reporterską przełożyć na język telewizji, za co mu bardzo serdecznie dziękuję.
A co najważniejsze jest w takiej pracy reporterskiej?
Najważniejsze? Trudne pytanie, paradoksalnie. Bardzo indywidualne. Dla mnie zawsze to było zmienianie rzeczywistości. Nie rejestrowanie, nie pokazywanie, ale zmienianie rzeczywistości, że moja praca ma na coś wpływ, że efekty mojej pracy przekładają się być może nie w sposób bezpośredni, ale na coś, co będzie dobre za rok, za dwa, za trzy, za pięć. Tak? To jest dla mnie bardzo istotne. Ja do swojej pracy nie podchodziłem w kategoriach kariery, tak? Podchodziłem bardziej w kategorii misji i pewnej służby. Tak? Dla mnie dziennikarstwo to jest przede wszystkim służba. Służba, tak jak to mówi prawo prasowe, społeczeństwu i państwu. Dla mnie to nigdy nie były puste słowa. Tak właśnie chciałem swoją pracę wykonywać. I tak się starałem to robić. Mam nadzieję, że ta nagroda jest potwierdzeniem, że robiłem to dobrze.
Mówił Daniel Liszkiewicz, autor reportażu Nie tak wyobrażałam sobie starość, zdobywca Grand Prix Festiwalu Sztuki Faktu w Toruniu.
W audycji Dwie strony sztuki w Polskim Radiu PIK jeszcze przez chwilę muzyka z siódmej serii serialu Gra o Tron. Wracam po wiadomościach. W drugiej odsłonie naszego programu recenzje książek, które oczywiście jak zawsze będą do wygrania. sztuka@radiopik.pl to adres dostępny dla chętnych, którzy zechcą odpowiedzieć na nasze pytania. A polecane książki dziś to Rekin i Baran, Życie w cieniu islandzkich wulkanów Marty Biernat i Adama Biernata, Córki Wawelu, opowieść o Jagiellonach Królewskich Anny Brzezińskiej, także spotkanie z Przemysławem Semczukiem, autorem książki Kryptonim Frankenstein, która także będzie do wygrania. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia. Iwona Mszytowska-Rzeszotek.
Dwie strony sztuki.